Pokój Boży, braterstwo. Pan Jezus, jak przebywał ze swoimi uczniami, z apostołami, zbliżał się czas, kiedy wiedział, że dokona swojej ofiary, to starał się przygotować swoich uczniów na to, że przed nimi bardzo trudny moment, bardzo trudny okres, kiedy będą działy się wydarzenia, których na pewno nie będą potrafili zrozumieć. I starał się ich do tego przygotować. Podobnie i my przed okresem, kiedy obchodzimy nasze największe święto, też staramy się do tego święta przygotować. Czynimy to na różne sposoby. Badamy tekst Pisma Świętego, zastanawiamy się nad symboliką wydarzeń ze Starego Testamentu, kiedy Izrael obchodził Paschę. I dzisiaj właśnie kończymy, można powiedzieć, okres przygotowania. Kończymy ten ważny dla nas okres. Kończymy go, jak zwykle to mamy w zwyczaju, oczyszczeniem. Ponieważ na drugiej części, kiedy będziemy wynurzać swoje myśli przed braterstwem, kiedy będziemy otwierać nasze serce, kiedy będziemy chcieli powiedzieć to, co w danym momencie czujemy, to jest to forma oczyszczenia. Jest to forma oczyszczenia, która była zawsze praktykowana na różne sposoby. I nie jest tajemnicą, kiedy Izrael miał obchodzić Paschę, to wielokrotnie powtarzamy, że miał usunąć kwas. My często dużo mówimy na ten temat, czytamy znane słowa z pierwszego listu do Koryntian, które myślę, że warto i dzisiaj przypomnieć. Z piątego rozdziału. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Usuńcie więc kwas, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Lud Boży bardzo skrupulatnie starał się do tego podchodzić. Izrael, jak wiemy, wielokrotnie to powtarzamy, bardzo, bardzo dbało o czystość. My staramy się w tym okresie oczyścić nasze sumienia od wszelkiej zmazy, która może pojawić się w naszym życiu. Jak czytamy tekst Ewangelii, to w Ewangelii Jana, 11 rozdziale, czytamy taki fragment, kiedy zbliżała się Pascha, a to jest 55 werset, 11 rozdział, a była blisko Pascha żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. Czyli oprócz takiego typowego usunięcia kwasu z domostw, Izraelici podążali do Izraela, podążali do świątyni, aby dokonać rytuału oczyszczenia. Przy świątyni znajdowały się specjalne pomieszczenia do tego. Takie były wybudowane specjalne sadzawki, w których była woda. Do tej wody po schodkach można było zejść i cały człowiek mógł się zanurzyć, aby poczuć się lepiej, poczuć się czyściej. Oczywiście w cudowny sposób nie stawał się on czysty, ale ta świadomość, że dokonał oczyszczenia, pomagała takiemu człowiekowi. Było to tak skonstruowane, że sadzawka taka miała budowę i składała się z dwóch jakby wannien. Jedna wanna była gdzieś na zewnątrz, w której zbierała się woda deszczowa i ta woda przepływała do tej właściwej wanny po to, aby woda nie była stała, aby cały czas był ruch tej wody, ponieważ to zapewniało czystość. Jeżeli tak popatrzymy na te wydarzenie, to bardzo często, kiedy Pan Jezus mówi o wodzie żywej, o wodzie czystej, to właśnie ta żywa woda, między innymi oprócz tego, jak my to przynosimy, też była tam tym strumieniem płynącym, który oczyszczał ludzi. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy bardzo ważne dla nas słowa. Czytamy w 19 wersecie słowa, które uświadamiają nam, do czego podchodzimy. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa Chrystusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Także, braterstwo, widzimy, jak ważne w naszym życiu jest oczyszczenie. Oczyszczenie od tego, co nas zabrudza, od tego, co nas osłabia, od tego wszystkiego, co niesie świat, a często też my sami sobie zgotowaliśmy. Dlaczego to oczyszczenie jest tak ważne? Ważne jest dlatego, iż przede wszystkim zwrócił na nie Pan Jezus uwagę. Po wjeździe do Jerozolimy, pamiętacie, był ten element, kiedy oczyszcza świątynię, kiedy wyrzuca wszystkich tych, którzy handlowali, którzy pomieszali to, co święte, z tym, co ludzkie, pomieszali świętość z biznesem, pokazuje, że te dwie rzeczy nie można ze sobą połączyć. Pokazuje, jak ważne jest, aby do czegoś przystąpić, aby przystąpić do święta, a my, kiedy przystępujemy do samego Boga, abyśmy wyrzucili to pomieszanie różnych rzeczy, które tak naprawdę do siebie nie pasują. Kiedy umywa apostołom nogi podczas wieczerzy, Piotr broni się. I Pan Jezus, kiedy tłumaczy mu, że nie będzie miał z nim działu, kiedy się nie obmyje, Piotr mówi: obmyj mnie całego. Pan Jezus mówi: nie potrzebują myć ci, którzy są czyści, chyba że nogi. Czyli to też daje nam poczucie tego, że tych 11, którzy wtedy byli to czyści, przygotowani ludzie, przygotowani w sercu, natomiast do końca nie zdający sobie sprawę na to, co jest przed nimi. I moim celem, moim zamiarem jest dzisiaj, aby pokazać wam, jak ważne w naszym życiu jest oczyszczenie. Pokazać nam wszystkim, że nie możemy przystąpić do Pana Boga, będąc brudnymi, będąc w posiadaniu niezałatwionych spraw, będąc przekonani, że jest coś, co zakłóci tę relację naszą z Panem Bogiem. Bo owszem, możemy do Pana przystąpić, możemy się do Niego modlić, możemy prosić Go o błogosławieństwo, ale czy my to błogosławieństwo otrzymamy, kiedy coś w naszym życiu będzie nie tak, jak być powinno? Od jakiegoś czasu mam taki zwyczaj, że posługuję się przykładami ze Starego Testamentu. Wybieram historie, które pokazują nam, jak można to, co jest napisane ku naszej nauce, przenieść do naszego życia. I dzisiaj też chciałbym posłużyć się jedną historią ze Starego Testamentu. Można powiedzieć, że nawet z początków dziejów Izraela, bo jest to gdzieś rok pomiędzy 1200 a 1030 rokiem, kiedy Izrael był w bardzo trudnym dla siebie okresie. Był to moment, kiedy był bardzo doświadczany przez swoją krąbrność, przepraszam, przez to, że nie potrafił słuchać Pana Boga. Po wyjściu z niewoli egipskiej przez 40 lat, jak wiemy, Izraelici wędrowali po pustyni. Kiedy otrzymali na własność ziemię, wtedy rozpoczął się tak zwany okres sędziów. Sędziowie byli ustanawiani przez Pana Boga po to, aby pilnować porządku, aby sądzić naród, aby za sprawą Pana Boga przyprowadzać go po popełnionym grzechu ponownie do Pana Boga. To było, można powiedzieć, takie figuralne Królestwo Boże, kiedy ich królem Izraela był sam Pan Bóg. Można powiedzieć, że Izrael wtedy był bezbronny, ponieważ nie mieli armii, nie mieli rozbudowanego systemu, który sprawiał, że mogli się bronić. To potem oni zamarzyli, aby mieć króla. Wtedy była tylko dziesięcina po to, żeby utrzymać służbę świątynią. I wiemy, że kiedy Izrael był błogosławiony, słuchał się Pana, miał błogosławieństwo, jeżeli popełniał błąd, Pan Bóg się odwracał. Specjalnie, jak czytamy, nie wygonił wszystkich ludów z ziemi świętej po to, żeby byli doświadczeniem dla Izraela. Moabici, Filistyni, Madianici, wszyscy oni byli po to, byli takim, można powiedzieć, narzędziem w ręku Pana Boga, że jeżeli Izrael się odwracał, to Pan Bóg ich karał. I zauważcie, co jest ciekawe w ogóle, jeżeli mówimy o historiach biblijnych, zwłaszcza Starego Testamentu, to odbywają się one w takim pewnym schemacie. To są takie cztery elementy w każdej historii, które pojawiają się. Jest to grzech, jest to kara, pokuta i wybawienie. Jeżeli zapamiętamy te cztery słowa i prześledzimy większość historii Starego Testamentu, to właśnie tak to funkcjonuje. Najpierw jest popełniony grzech. Ten grzech niesie ze sobą karę. Kara powoduje to, że człowiek po pewnym momencie jest zniewolony i czuje się, że jest bezradny. Jedyna pomoc to pomoc w Bogu. Wtedy jest moment na pokutę, na to, żeby odwrócić się do Pana, a Pan wtedy daje wybawienie. Otwórzmy 6 rozdział Księgi Sędziów. Podzieliłem tą historię na... Jest to historia Gedeona. Sędzia Gedeon, który miał za zadanie wybawić Izraela z ręki Madianitów. Nie chciałbym się dzisiaj skupiać na symbolice tej księgi. Symbolika ta jest bardzo ciekawa, można by było dużo ją rozbudować. Jest z pewnością tam pokazany element naszego Pana jako tego, który wybawia. Jest tam pokazany element powołania takie, jak ono przebiegało w historii wieku Ewangelii. Jest ten element światła, czyli tego, co nam zostało przekazane i polecone. Myślę, że o tym sobie powiemy. Ja w tej historii chciałbym właśnie skoncentrować się przede wszystkim na tym, o czym powiedziałem na początku. Na oczyszczeniu, które je otwiera drogę do Boga, a bez którego nie mamy mieć możliwości na błogosławieństwo. Księga ta zaczyna się stwierdzeniem, iż Izraelici nadal czynili to, co nie podoba się Panu. Oni cały czas na przemian to raz byli pobożni, to znowu czcili bałwana. Z reguły to były wierzenia, które przejęli od ludów, gdyż zmienili sposób życia. Do tej pory Izrael był ludem koczowniczym. W tym momencie nagle musi osiąść, musi zająć się rolą, musi zadbać o to, żeby co roku był plon, żeby było z czego wyżywić. Pomieszali trochę Pana Boga, Jahwe, pomieszali z Baalem, któremu budowali ołtarze i jak to wierzono z jego żoną Astratą, gdzie zawsze koło takiego ołtarza stał wysoki pal, tak zwana Ashera, często nazywana, to była niby taka żona tego Baala, która sprawiała, że tak wierzono, iż to oni są bogami od płodów, od rolnictwa i im należy się kłaniać. Izrael uległ temu i właśnie czemuś takiemu oddawał chwałę. Dlatego Pan na 7 lat poddał Izraela w ręce Madianitów. Jak przeczytamy cały ten opis, to były to bardzo ciężkie doświadczenia, ponieważ co roku, kiedy zbliżały się zbiory, kiedy zboże dojrzało, Madianici wylewali się na cały obszar, gdzie był Izrael, zajmowali tereny z milionami wielbłądów, z całym bydłem i zbierali wszystkie uprawy Izraela, a ci nie mieli co jeść. Mało tego, w obawie przed tym wrogiem chowali się w skałach, w rozpadlinach skalnych. Tam żyli, ponieważ nie mieli dokąd uciekać. Jak czytamy, że Madianici nie pozostawiali żadnych środków do życia. Nie pozostawiali ani owcy, ani woła. Te zwierzęta nie miały z czego się utrzymać. Liczba ludzi, a także wielbłądów była tak wielka, że wkraczali, pustoszyli ziemię jak szarańcza. Można tak przeżyć przez parę lat, ale kiedy 7 lat nie ma co jeść, to w końcu Izrael dojrzał do tego, że należy zawołać do Pana Boga. I Pan Bóg oczywiście posyła proroka do Izraela, ale na początku nie po to, żeby ten prorok im miał coś pomóc, tylko po to, aby uświadomić im, gdzie leży błąd. I prorok tłumaczy: ja wybawiłem was z Egiptu, wyzwoliłem was z ciemiężycieli, ale było to na pewnych warunkach, że będziecie mi posłuszni. Jeżeli wy odwracacie się ode mnie, to ja będę was uciskał. Nie bójcie się ani bożków Amorytów, których kraj zamieszkujecie. Wy jednak nie posłuchaliście mnie. I właśnie to był główny powód do tego, aby Izrael starał się zrozumieć ich błąd. Nie jest to tylko fakt historyczny. Jest to lekcja dla nas, aby zrozumieć, że jeżeli uczynimy coś, co nie jest naszym Bogiem i będziemy oddawać Mu chwałę, to prędzej czy później nastąpi, według tego schematu, który powiedziałem, nastąpi kara. I prawdopodobnie będzie to otwarta droga do naszego serca dla szatana. To szatan i jego zastępy będą pustoszyć nas i zabierać nam wszystko to, czym moglibyśmy się żywić. To szatan będzie sprawiał, że będziemy musieli chować się gdzieś, może w małych grupkach albo gdziekolwiek, żeby jakoś przeżyć. To szatan będzie sprawiał to, że będziemy bali się wyjść na zewnątrz i będziemy skupieni tylko na samym sobie, aby chociaż troszkę mu wyrwać i przeżyć. Zauważcie, jak przeczytacie ten opis kiedyś może na spokojnie, jak totalne to jest zniszczenie i jak ogromna szkoda dla człowieka. Czyli widzimy, tak zaczyna się pierwszy okres naszej historii. Drugi etap to są rozdziały 11 do 24. Następuje tak zwane powołanie Gedeona. Ja nazwałem to tak, ten fragment. Przybywa anioł pański na głos Izraela. Pan Bóg zaczyna reagować. Anioł pański przybywa. Przybywa do miasta Ofra, do miasta należącego do Joasza z rodu Abizera. I właśnie jego syn Joasza, Gedeon, muci właśnie zboże w piwnicy. Jak inny przykład podaje, że wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej. Trudno mi to było zrozumieć, jak to było, no bo przecież tłocznia winna nie służy do tego, żeby w niej mucić zboże. W tłoczni winnej wyciska się sok z winorośli, żeby potem uzyskać wino. Myślę bardziej, że chodzi to o miejsce, że miejsce ukrycia, kiedy być może, jak czytałem też takie opinie, zbierał trochę wcześniej tą pszenicę. Zbierał trochę wcześniej, zanim jeszcze Midianici zdobyli przewagę, starał się zabezpieczyć dla swojej rodziny, był takim, można powiedzieć, trochę przebiegłym człowiekiem i starał się, aby zapewnić dla rodziny przetrwanie. Anioł mówi do niego bardzo dziwne słowa. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon patrzy na niego i się dziwi. Przede wszystkim, dlaczego mówi do mnie, że Pan jest ze mną, skoro Pana przy mnie nie ma? Skoro Pan nas opuścił, Pan nas wybawił, co prawda, z Egiptu, ale w tej chwili go nie ma. I dlaczego mnie nazywa wojownikiem, skoro ja jestem, mój ród jest najmniejszym z rodu Manasesa, jak potem powie, a ja jestem najmniejszy z tej mojej rodziny. Jednak nie daje to spokoju i anioł Boży tłumaczy mu. Oto ja ciebie posyłam. Posyłam cię po to, abyś wybawił naród z ręki wroga. To bardzo ładnie też może pasować do tego, jak kiedyś Pan Jezus odpowiedział na to posłanie: oto ja, poślij mnie. Kiedy był przeznaczony do tego, aby wyzwolić już tu w takim bardzo ogólnym obrazie ludzkość z grzechu i śmierci. Gedeon, jako ten najmniejszy, który był człowiekiem zgoła nieprzygotowanym do tej roli, był rolnikiem, stara się, aby był jakiś dowód. W ogóle ta księga jest przepełniona takim, można powiedzieć, doświadczaniem Pana Boga. Mówi: poczekaj tu, jeżeli poczekasz, ja przyniosę, zrobił ofiarę z kozła, upiekł przaśny chleb, zrobił wywar, mówi: połóż to na kamieniu, a jeszcze, żeby było na dodatek bardziej wiarygodne, wylał ten wywar na tą ofiarę i ogień spalił to wszystko, co Gedeon przygotował. To było takie jakby zapewnienie, że to jest właściwa droga, że to jest prawda, co on mówi. I seria pytań, które Gedeon zadaje, wskazuje, że jest on do końca człowiekiem nieufnym, że trochę nawet wątpi w to, czy jest w stanie coś takiego wykonać, że nie jest w stanie dokonać tego, co Pan Bóg, o co Pan będzie go prosił. Jakby Gedeon tu ma ogromne poczucie swojej, niskie poczucie swojej godności, ale z drugiej strony nie może odmówić, nie może Panu Bogu zrobić zawodu. Buduje ołtarz i składa na nim ofiarę. Jak podaje Pismo Święte, ten ołtarz jest do dnia dzisiejszego. Czyli mamy tutaj jakby element powołania do pewnej misji. Jest narzędzie w ręku Pana, którym jest Gedeon. Ale zanim dojdzie co do czego, pewną czynność należy wykonać. Jest to napisane w 25 wersecie. Pan mu daje konkretne zalecenie. Tej samej nocy Pan rzekł do niego: ze stajni twego ojca weź młodego cielca i drugiego cielca siedmioletniego i zburzysz ołtarz Baala należący do twojego ojca oraz zetniesz Aszerę, która jest obok niego. Następnie zbudujesz ołtarz ku czci Pana, Twego Boga, układając kamienie na tym warownym górskim szczycie. Potem weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną na drewnie z Aszery, którą masz ściąć. Gedeon wziął więc 10 ludzi ze swojej służby i uczynił tak, jak Pan mu polecił. Ponieważ bał się rodziny swego ojca i mieszkańców miasta, nie odważył się tego dokonać za dnia, lecz zrobił to nocą. Gdy ludzie z miasta wstali wczesnym rankiem, zobaczyli rozwalony ołtarz Baala, ściętą Aszerę, która stała przy nim, i drugiego cielca złożonego jako ofiarę całopalną na zbudowanym ołtarzu. Mówili więc jeden do drugiego: kto to zrobił? Po przeprowadzonym dochodzeniu orzekli: zrobił to Gedeon, syn Joasza. Wówczas mieszkańcy miasta powiedzieli do Joasza: wyprowadź swego syna. Musi umrzeć, ponieważ zburzył ołtarz Baala i wyciął Aszerę, która była obok niego. Na to Joasz odpowiedział wszystkim zgromadzonym: czy to wy musicie bronić Baala? Czy musicie spieszyć mu z pomocą? Ktokolwiek będzie walczył o niego, nie dożyje poranka. Jeśli on jest prawdziwym Bogiem, niech sam ukarze tego, który zburzył jego ołtarz. Tego dnia Gedeona nazwano Jerubal, mówiąc: niech walczy z nim sam Baal, skoro zburzył jego ołtarz. Dochodzimy, braterstwo, do sedna tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Gedeon nie dyskutuje tutaj z wolą Pana. Pan mówi: masz to wykonać, bo w domu twojego ojca jest grzech. Tam jest bałwochwalstwo. Masz wziąć pewne narzędzia i dokonać oczyszczenia. Drodzy braterstwo, czym może być ten ołtarz Baala i ten słup nazwany Aszerą? My często na takie rzeczy przenosimy generalnie do grzechu, do bałwochwalstwa, które tłumaczymy na różne sposoby. Że może to są nasze ambicje, że może też to jest pieniądz, to jest jakaś wola, z którą się nie zgadzamy. Gdyż obecnie nie mamy takich doświadczeń, żebyśmy faktycznie czcili jakieś figurki, takie jak było to kiedyś. Ja bym chciał, abyśmy popatrzyli to, tam jest bardzo ciekawy szczegół. Jakby to nie dotyczy samego Gedeona, ale dotyczy domu jego ojca. Bardzo długo myślałem nad tym. Myślałem nad tym, o co chodzi w tej historii. Dlaczego tak jest powiedziane, jakby, że to bezpośrednio nie dotyczy Gedeona, tylko domu jego ojca, a on jest jakby tym, który ma iść do tego domu swojego ojca i zrobić tam porządek. Do tego miał jeszcze wziąć jednego cielca i drugiego cielca 7-letniego, którego potem miał złożyć. Drodzy braterstwo, może to chodzić o to, że często my w sobie nie widzimy pewnych problemów. Może nam się wydawać, że każdy z nas, każda nasza rodzina jest w porządku, ale w naszym zborze coś jest takiego, co zakłóca ład i porządek. Jest taki ołtarz i taki słup, który sprawia, że od paru lat nie możemy dojść do ładu. I to nie tylko chodzi o nasz zbór. Takie problemy są w większości zbora. Myślę, że takim słupem, taką aszerą, takim ołtarzem Baala to jest kłótnia, nienawiść, gniew, ambicja, właśnie rozłam i zawieść. To jest część, fragment tych uczynków ciała, które wymienione są z tym. Każdy z nas, wydaje się, że nas to nie dotyczy, ale kiedy w naszym domu coś takiego panuje, nie możemy się rozwinąć. Nie możemy otrzymać Bożego błogosławieństwa. I właśnie jest potrzeba, aby w końcu zrozumieć, że musimy z tym zrobić porządek. Bo po co był ten cielec z domu ojca, którego Gedeon miał wziąć? A o którym nie czytamy, że miał go złożyć. Miał wziąć tylko 7-letniego złożyć na ofiarę. Otóż ten cielec, tak jak doszukałem się biblistów, którzy tłumaczą, on miał służyć właśnie po to, żeby zniszczyć tą Aszerę. Żeby rozwalić ten ołtarz. To nie było coś tak małego. 10 ludzi, oni tam może pocięli potem ten wielki, bo to był słup drewniany, ta Aszera. Ale do zwalenia tego potrzebny był cielec, który zaprzęgnięty w to rozwalił ten słup i zniszczył to całe bałwochwalstwo. Pomyślmy, czy my w naszym ręku możemy mieć takiego cielca, takie narzędzie, które sprawi, że wyrzucimy to, co nas spowalnia i co sprawia, że musimy się ukrywać w jaskiniach i nie mamy się czym żywić. A 7-letni cielec miał być już złożony na tym drewnie spalonym z tej Aszery. Miał być złożony na tym wszystkim, co zostało zniszczone. To może właśnie te nasze cały czas doskonałe intencje, doskonałe pragnienia, doskonałe dążenia do tego, żeby cały czas było lepiej, właśnie powinny być poświęcone. To powinno być złożone, a poświęcenie to znaczy dokonanie ofiary, że w końcu to powinno być uczynione. Tak myślę, że w takim bardzo bliskim nam przykładzie możemy zauważyć, że to oczyszczenie jest podstawą do tego, aby zacząć coś czynić, aby zacząć występować w Bożym imieniu. Kiedy ludzie dowiedzieli się, że ich bałwochwalstwo zostało zniszczone, chcieli zabić Gedeona i jego sług. Mówią do ojca: wydaj nam swojego syna, ponieważ uczynił nam wielką rzecz. I tu mądrość tego człowieka, który nie trwa w tym uporze, który może zauważył, że tam jest błąd i mówi: niech Baal sam o siebie walczy, ale kto jest prawdziwy, niech będzie wierny Bogu. I może nam się to często wydaje się, że to w prosty sposób tutaj ojciec zareagował. Że tutaj Gedeon z ojcem i z rodziną nie miał problemów. I może nam się często wydaje, że to, co jest między nami, że jest to tak trudne i tak ciężkie do przezwyciężenia, że nie jesteśmy tego w stanie zrobić. Ale gdybyśmy tak naprawdę szczerze spróbowali, to może udałoby nam się to i dokonalibyśmy takiego faktycznego oczyszczenia. Oczywiście Gedeon jeszcze do końca nie jest przekonany. Uczynił to, co Pan go poprosił, ale mówi: ja jeszcze, Panie Boże, pozwól, że Ciebie wypróbuję. A Pan Bóg się nie gniewa. To wielokrotnie jest, że nam się wydaje, że możemy nadwyrężyć Bożą cierpliwość, jednak nie, mówi. Jeżeli ja kawałek runa, kawałek wełny, sierści owczej rozłożę na zewnątrz, a jeżeli ono będzie suche, a wokół będzie woda, będzie rosa, to znaczy, że to jest prawda. Ku zdziwieniu przylatuje, już pewnie nie mógł doczekać do rana, ma całe runo mokre, wykręca i wyciska cały dzban wody. No ale myśli sobie, no to jest proste. Mógł ktoś po łysi polać runo, ono mogło być mokre. Zróbmy, Panie Boże, jeszcze jedną próbę. Niech runo będzie suche, a wszystko wokół niech będzie mokre. Też tak się czyni. Jak popatrzymy na to w takim szerokim znaczeniu, to może to też nam pokazywać naród izraelski. Naród izraelski, który przez całe lata był takim mokrym runem, a wokół niego była susza. Naród izraelski, który miał błogosławieństwo, który miał łaskę i opatrzność Bożą, gdzie Pan Bóg pozostałymi nie interesował się, nie ingerował, to była ta sucha ziemia. Zauważcie, co się dzieje w drugiej próbie. Wszystko się obraca. Błogosławieństwo przechodzi na pogan. Izrael jako ten suchy kawałek ziemi został, gdzie nie ma błogosławieństwa, gdzie to błogosławieństwo zostało przerzucone na innych. My czekamy na ten moment, kiedy ponownie ten Izrael nasiąknie tym Bożym błogosławieństwem. Ale najłatwiej jest szukać daleko, gdzieś w narodach, w świecie przykładów. Popatrzmy na siebie. Popatrmy już może nie nasz sam zbór, który też myślę, że przez całe lata był takim mokrym runem, kiedy było błogosławieństwo. Czy czasem w tej chwili nie jest tą suchą częścią wełny, z której ciężko jest cokolwiek wycisnąć. Ale i też popatrzmy na każdy na samego siebie. Kiedy jesteśmy blisko Pana, kiedy czujemy się, że mamy z Nim społeczność, to odczuwamy tą wilgoć, tą rosę Bożą, Bożego błogosławieństwa. Kiedy zaniedbamy czytanie, kiedy zaniedbamy kontakt z Panem Bogiem, stajemy się jałowi, jak to, co pozbawione jest wody. Przychodzi czas przygotowania do wojny. Gedeon, kiedy uznał, że to prawdziwe, że Pan Bóg daje mu możliwość, aby dokonał zwycięstwa, wstaje wcześnie rano i przygotowuje się do wojny. Wczesnym rankiem wyszedł zatem Jerubal, czyli Gedeon, z całym zgromadzonym ludem, stanęli obozem przy źródle. Obóz Madianitów był natomiast na północ od niego w dolinie u stóp wzgórza More. Pan powiedział: ten lud, który się zgromadził przy tobie, jest zbyt liczny. Jeszcze zanim do tego doszło, zapomniałem wspomnieć, że zebrał swoją armię. To też jest ciekawe, że odbywa się to jakby tak stopniowo. Najpierw zwołuje ród Abizera, czyli tą najbliższą swoją rodzinę. Potem zwołuje tych, którzy są z plemienia Manasesa, całe plemię Manasesa. A na końcu woła Asera, Zabulona i Neftalego. I też czytałem takie tłumaczenie, że może to też być pokazane tutaj, jak Pan Jezus powoływał swoich wiernych. Że najpierw ta rodzina Abizera to byli ci, którzy byli apostołami najbliższymi. Potem poszli wszyscy do tej rodziny Manasesa, jak tutaj jest powiedziane, do tego rodu, gdzie to może pokazywać Izraela. Aż w końcu ta prawda, ta Ewangelia powołania rozeszła się na cały świat i co jest pokazane w tych trzech rodach. Natomiast nie moim celem jest też, aby dosłownie tłumaczyć, natomiast tylko zasygnalizować, że tak też można rozumieć tą historię. I zgromadziła się wielka, wielka armia. Pan powiedział, że jest ona za liczna. Wszyscy się zdumieli. Gedeon mówi, to jakby nie wydawało się słuszne, ponieważ było to wbrew logice. Normalnie powinno się stworzyć jak największą armię. Ale powiedział, kto bojaźliwego serca, kto strachliwy, niech idzie do domu. 22 tysiące zawróciło. Ponieważ ludzie bojaźliwi, strachliwi, którzy nie są przekonani, mają zły wpływ na resztę armii. Tacy ludzie spowalniają, wprowadzają zamieszanie i mogą przyczynić się do klęski, mimo że ich będzie bardzo dużo. Ale jeszcze Pan uznał, że jest ich za dużo. Mówi do Gedeona: idź nad wodę, nad strumień i przeobserwuj, jak będą pić wodę. I tych, którzy klękną, położą się i będą bezpośrednio ustami pić wodę, jak pije pies, tych odstaw na bok, a ci, którzy staną i wezmą do ręki, zaczerpną, napiją się z ręki, odstaw na drugą stronę. To był taki, widziałem obraz, piękny obraz, kiedy Gedeon widzi ten cały tłum nad wodą, który piją, w różny sposób piją wodę, podchodzi do wybranych, klepie w ramię i mówi: chodź tam za drzewo, tam się zgromadzicie. Podchodzi i wyszukują tych, a było ich tylko 300 osób. To pokazuje na to, że powołani do dzieła, tak jak my wierzymy, Kościół wybrany, lud Boży, przede wszystkim poza odwagą, poza determinacją, poza tym, że kładą wszystko na jedną szalę, muszą też wykazać się rozwagą, inteligencją, rozumem i przede wszystkim chrześcijańską subtelnością. To właśnie jest tam pokazane, że należało odwagi, należało zachować rozwagę. Są też tłumaczenia, które mówią, że ten, kto pił bezpośrednio, musiał odpiąć pas, musiał odpiąć miecz, był bezbronny, bo nie widział, co się dzieje wokoło. Ktoś, kto pił z ręki, miał cały czas uwagę i świadomość tego, co dzieje się wokoło. Ale właśnie na tym polegała próba. Dochodzimy do momentu, kiedy mamy już wybranych 300 odważnych, mądrych, dzielnych żołnierzy. Ale sam wódz wydaje się być przerażony, boi się. Strach jest naszą ludzką naturą. I nie ma czego się wstydzić. Jeżeli Pan Bóg nas okroił i dał nam tylko 300 żołnierzy, a tych były miliony, to trudno, żeby ludzkim odruchem nie był strach. Natomiast w tej historii Pan Bóg pokazuje, jak radzić sobie ze strachem. Bo to jest też ważny szczegół i ważna lekcja, którą tutaj chciałem zasygnalizować. Potrzebna ona jest do tego, aby walczyć z Baalem, walczyć z Asherą, walczyć z naszymi kłopotami, tym, co nas przeraża. Tej samej nocy, 9 werset. Tej samej nocy Pan przemówił do niego: wstań i zejdź do obozu, bo wydaję go w twoje ręce. Jeżeli jednak boisz się wystąpić przeciwko niemu, zejdź tam najpierw ze swoim sługą Purą, podsłuchaj, o czym rozmawiają i nabierzesz odwagi, aby wyruszyć na ich obóz. To jest lekarstwo na strach. Trzeba, zanim podejmiemy jakieś kroki, posłuchać, co się dzieje. Posłuchać, czego się boimy. Posłuchać, gdzie jest problem, bo może to będzie nam pomocne do tego, aby rozwiązać to, co nas boli. Zanim zaczniemy coś mówić, najpierw posłuchajmy. Ta metoda zawsze sprawdza się w postępowaniu między ludźmi. Bardziej powinni być skłonni do słuchania niż do mówienia. I posłyszał, jak dwóch żołnierzy madiańskich opowiadają sobie sen, który się jednemu przyśnił. Jak wielki bochen jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu i zniszczył cały obóz. A drugi mówi do niego: ten bochen to jest Izrael. To są ci, z którymi walczyć mamy. Oni nas pokonają. To jest fenomen w Piśmie Świętym, ten fragment. Bo to jest tłumaczenie poganina, snu drugiego poganina o tym, że Izrael ich zwycięży. To jest fenomen na skalę Pisma Świętego. Z reguły to Izrael tłumaczył. Izraelici mieli prawo do wykładania słów. Pan Bóg przez sny tłumaczył, mówił, opowiadał. Natomiast nigdy nie było tak, że traktowano poważnie to, co jakiś poganin mógł, jakiś poganin mógł zinterpretować chleb. A ten chleb jęczmienny pokazuje właśnie tą biedę. Jęczmienny chleb był symbolem biedy, upadku, uniżenia tego Izraela. To było takie powszednie jedzenie. I właśnie to pokazuje, z kim dzięki oczyszczeniu, dzięki posłuszeństwie, z kim przyszło walczyć i jak zostaną zniszczeni. Drodzy braterstwo, podzielił Gedeon na 3 oddziały po 100 osób. Wcześniej od tych, których wyprawił do domu, zabrał wszystkie dzbany. Opróżnili te dzbany, do tych dzbanów wsadzili pochodnie. W lewej ręce trzymali pochodnie, w prawej trąby i na znak Gedeona mieli czynić, otoczyli w nocy, to było po 22 godzinie, otoczyli cały obóz i na znak Gedeona mieli zadąć w trąby i krzyczeć za Pana i za Gedeona. Kochani braterstwo, to, co się wydarzyło w tym obozie, jest czymś z jednej strony przerażającym, z jednej strony okrutnym. Natomiast to, w jaki sposób zostali pokonani, jak musiały być zbite te naczynia gliniane, jak to mówimy, i miała pokazać się ta jasność, która sprawiła, że ci ludzie wpadli w panikę i jeden drugiego zabijał. Skojarzyło mi się to od razu ze słowami naszego Pana. Wy jesteście solą ziemi. Jeżeli tedy sól zwietrzeje, czymże ją na solu? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają ją pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Dlaczego my nasze doświadczenia, które na nas przychodzą, które Pan nam na nas syła, odnosimy tylko do choroby, do niepowodzenia w szkole, do niepowodzenia w pracy? Dlaczego my nasze wszystkie doświadczenia skupiamy tylko na tym, co nas uciska i gnębi? Dlaczego my nasze doświadczenia tłumaczymy tylko, że to jest to, co nas przygniata? Owszem, tak jest też tłumaczenie Pisma Świętego, że my musimy wszystkie znosić niedogodności w imię dla Pana. Ale jeżeli byśmy przeczytali drugi rozdział Listu do Koryntian, to zauważymy, że to nie tylko o to chodzi w naszym życiu i to nie tylko na tym mają być skupione nasze doświadczenia. Drugi List do Koryntian, 6 rozdział, od 1, może od 3. Nie dajmy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, ale we wszystkim okazujmy się sługami Bożymi, w wielkiej cierpliwości, w ucisku, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, ale też, zauważcie braterstwo, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej. Drodzy braterstwo, Pan Bóg nas doświadcza na różne sposoby. On nas doświadcza, na ile my będziemy w stanie być solą ziemi, czyli tym elementem sprawiającym, że ludzie, którzy na nas patrzą, stają się lepsi, nie stają się gorsi. My mamy mieć dobrotliwy wpływ na ludzi nas otaczających. I może to nie chodzi o jakąś wielką skalę całego świata, ale regionalnie, gminnie, tam gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, to jest dla nas doświadczenie, czy my jesteśmy tą solą ziemi. I czy ta prawda świeci przez nas tak jak to, co uczynił Gedeon. Czy to światło w naszym życiu świeci i my, mówię tu przede wszystkim o sobie, jestem w stanie pokazać tą pochodnię Gedeona i sprawić, aby widzieli nasze dobre czyny i chwalili przez to naszego Ojca, bo to jest ważne w tym, co mowa jest o światłości świata. Aby przez to dać chwałę Panu Bogu i aby Pan, widząc nasze dobre uczynki, widział też, że w tym jesteśmy doświadczeni i wypróbowani. Bo nikt nie powiedział, że z końcem Ewangelii skończy się dla nas ta rola. Ja uważam, że światłość świata i sól ziemi będzie jeszcze cały czas potrzebna, aby błogosławić wszystkie narody, aby im dopomagać. Ale w tym musimy się wyćwiczyć nie tylko w cierpieniu, nie tylko w chorobie, w braku pieniędzy, czy może innych niedostatków, ale też w tych elementach, które sprawiają, że niesiemy to światło i stajemy się lepsi. Klęska Gedeona, klęska, którą sprawił Gedeon, była wielka. Gonili oni jeszcze Madiańczyków bardzo, bardzo długo, zabijali po drodze ich przywódców. Było tam jeszcze kilka elementów, chociażby pretensje z plemiona Efraima, które uważało, nie było zaproszone do tej bitwy, ale uważało się, że w tym regionie Ziemi Świętej dominuje. Wtedy on też subtelnie, taktycznie im wytłumaczył, to wyście zabili wodzów Oreba i Zeba i wam się należy, że to jest zaszczyt. Ja tego nie uczyniłem, w ten sposób ich uspokoił. Przeprawili się, przybyli pod Jordan, tam też byli bardzo już zmęczeni, ta armia 300 żołnierzy była wyczerpana. Widzimy, jakbyśmy tam dalej śledzili, że poszczególne miasta, które przychodzą tam, odmawiają im, takie miasto jak Sukot, mieszkańcy odmówili im chleba. Powiedzieli, że wy jeszcze ich żeście nie dogonili, nie macie czym może zapłacić, nie damy wam chleba. Gedeon się zdenerwował, mówi, jak zdobędę, to wychłostam was. I tak się też stało. Kolejne miasto też, Penuel, takie było miasto, też odmówili im pomocy, jak ścigali tych Midiańczyków, oni też im odmówili, tam też bardzo spalili, wybili mężów, jak wracali potem. Bardzo, bardzo duże błogosławieństwo dla armii Gedeona. Bardzo też wspaniała postawa tych 300 mężów, którzy okazali się wierni. Niestety, jak to bywa często w takich historiach, chcieli, skoro mieli już takiego przywódcę, chcieli ustanowić go królem. Chcieli, aby Gedeon rządził, ponieważ poczuli się silni, poczuli się, że jest jeden człowiek, nie może Pan Bóg, którego nie widać, ale jest widoczny człowiek, niech stanie się naszym królem, niech panuje, niech stworzy armię, będziemy bezpieczni, nie będziemy musieli ukrywać się w jaskiniach. Gedeon się w tym momencie bardzo mądrze zachowuje. Nie ja jestem waszym królem, królem jest Ojciec w niebie. Niestety jednak zażyczył sobie, żeby każdy z tego łupu, który zdobył, żeby część tego złota oddał dla Gedeona, a Gedeon zrobił z tego posąg, tak zwany efod. Efod to kilka ma znaczeń w Piśmie Świętym. Zrobił z tego posąg i co było dla niego pułapką, jak jest podane, i Izrael ponownie powrócił do bałwochwalstwa. To też jest dla nas lekcją, że jeżeli raz już doświadczyliśmy czegoś, raz już doznaliśmy, co to znaczy, jak szatan nas ograbi z wszystkiego, co mamy, jeżeli raz już pokonamy tego Baala i Aszerę, z naszego życia wygonimy, to nie wracajmy potem do tego, co było, bo z dwojaką siłą przyjdzie to do nas i nas popsuje. I kończąc, kończąc to moje dzisiejsze przemówienie, chciałbym braterstwu życzyć, aby starać się dokonać oczyszczenia w naszym życiu, oczyszczenia myśli, przeanalizowania tego, co nas gnębi, co może być takim obcym Bogiem w naszym życiu, aby to oczyścić, bo dopiero wtedy będziemy mieli możliwość prawdziwie poznać moc Pana Boga i Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Bez tego możemy się silić, możemy trudzić, a tak naprawdę nie otrzymamy tego, a bardzo wszystkim i sobie Wam życzę, aby to nadchodzące święto, które jest przed nami, aby przeżyć w prostocie serca, w przaśnikach szczerości, oczyszczeni od sumienia złego, abyśmy stanęli przed Ojcem jako te żywi ludzie, żywi, pragnący mieć z Nim społeczność, i tego wszystkim Wam życzę. Amen.